O tym, że energię słoneczną, energię niesioną przez fale elektromagnetyczne produkowane na Słońcu można przerobić na energię prądu elektrycznego, myślę, że wie każdy, no bo w końcu tak działają krzemowe panele fotowoltaiczne. Ale pomysł na krzemowe panele to nie jest jedyny sposób na to, żeby rzeczywiście energię światła przerabiać na energię prądu elektrycznego. Innym, alternatywnym są perowskity. W Nauka to lubię, o perowskitach rozmawiałem kilka razy z Olgą Malinkiewicz, osobą, kobietą, która perowskity badała, perowskity rozwijała właśnie jako technologię energetyczną. No właśnie, pytanie, gdzie jesteśmy w tej historii? Czy perowskity już są konkretnym urządzeniem, które prąd elektryczny produkuje, czy wciąż są jakąś gdzieś koncepcją? W czym są lepsze od krzemu, a w czym są gorsze? Pojechałem do Wrocławia, dlatego że Wrocław jest na pewno stolicą Polski, a w pewnym sensie także jedną ze stolic świata, perowskitową stolicą. I rozmawiałem z osobą, która perowskity badała, wprowadzała, właśnie z Olgą Malinkiewicz. Zapraszam Was na tę rozmowę. Bardzo mi miło, że w Kanale Zero mogę gościć Olgę Malinkiewicz.
Głównym sponsorem Kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Spotykamy się regularnie co 2 lata, co 3 lata, od wielu, wielu lat. I za każdym razem zadaję, czy chyba za każdym razem na początku to samo pytanie. Gdzie w tym momencie jesteśmy z technologią perowskitową?
W tym momencie jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Mamy technologię, która jest zwalidowana, która jest produkowana jakby w procesie przemysłowym. I ten proces został audytowany i dostaliśmy też certyfikat zewnętrznych firm, autoryzowanych zewnętrznych firm specjalizujących się w nadawaniu certyfikatów do pierwszych produktów na bazie naszego materiału perowskitowego. Więc jeśli chodzi o samą technologię, no to chyba nigdy nie byliśmy w lepszym miejscu, żeby tak, nie dość, że sami mamy tą pewność od lat już prawie 10, no to jeszcze mamy za sobą teraz potwierdzenie w postaci, że tak powiem, formalności z zewnętrznych instytucji, które swoim dobrym imieniem poręczają jakość naszych produktów.
O samych produktach porozmawiamy jeszcze za chwilę. Ja pamiętam pierwsze nasze spotkanie i wtedy perowskity były koncepcją. Mm-hmm. I to powiem Ci zupełnie szczerze, dla mnie, osoby totalnie nie z branży, bardzo mglistą koncepcją. Nigdy wcześniej nie słyszałem nazwy perowskity. Myślę, że dla wielu osób to wciąż jest trochę za mgłą, trochę abstrakcja. Gdybyś miała w kilku słowach powiedzieć, czym są perowskity, to co byś powiedziała?
Perowskity to są takie kryształki, które przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną i można z nich robić panele słoneczne.
Okay.
Takim największym
skrócie. A w czym one są inne, czy w czym one się różnią od kryształków krzemu?
Od kryształków krzemu różnią się przede wszystkim sposobem wytwarzania. Tak jak krzem trzeba wytopić w bardzo wysokich temperaturach, do tego potrzebne są tygle, tysiące stopni i cały ten proces, mimo że na dzień dzisiejszy bardzo dobrze opanowany, ale jednak bardzo energochłonny, to nasze kryształki można zrobić z tuszu i można je wydrukować na drukarce.
Czyli można bez zrobić tej wysokiej temperatury.
Bez wysokiej temperatury można to zrobić, w związku z tym na każdym możliwym podłożu my stosujemy ogniwa elastyczne na podłożach plastikowych.
Okej. Okay. Na drugim spotkaniu mówiłaś, że już masz kawałek?
Tak.
Na trzecim spotkaniu pokazywałaś ten kawałek, który był wielkości, nie wiem, paznokcia?
Tak.
I to rzeczywiście, jak obserwowałem, jak ty się z tym obchodzisz, to rzeczywiście musiała być bardzo cenna rzecz.
Tak.
Dzisiaj spotkanie kolejne i po prostu coś wielkości, no, stołu i to wcale nie małego. Czy dzisiaj jesteś w stanie stworzyć panel dowolnej wielkości, czy nie?
Jestem w stanie stworzyć metr kwadrat panelu. To już jest taki w zasadzie normalny panel fotowoltaiczny. Jestem w stanie wyprodukować tego bardzo dużo. Już też nie muszę się z tymi próbkami obchodzić jak z jajkiem.
No przed chwilą dostałem od Ciebie taką próbkę.
Tak.
Na poprzednim spotkaniu myślę, że to byś bardzo w takiej może nawet pancernej walizce wiozła,
bo,
ale no okej, okay, super.
Nie, tutaj rzeczywiście zrobiliśmy ogromny postęp, jeśli chodzi o ilość wyprodukowanych paneli i ich dopracowanie, ich uszczelnienie, ten przemysłowość całego procesu. W tej chwili no, metr kwadrat dla nas nie jest żadnym problemem, żeby go wyprodukować. Mamy małą fabrykę, ale już...
Za plecami.
Tak, za plecami.
Zaraz o niej porozmawiamy.
Tak, zajęło nam to kilka lat, żeby ją i postawić, i te maszyny uruchomić, i je potem przerobić do procesu. Ale jest to świetna baza do tego, żeby zacząć się już tak skalować na taką skalę globalną, bo ta fabryczka, którą mamy za plecami, ona służy bardzo dobrze jako taki przykład, że technologię można zeskalować, że można ją uprzemysłowić i jest bazą do postawienia dużej fabryki, której powielimy tutaj stacje, które są w tej. Także to jest, to też dobrze opisuje moment, w którym jesteśmy, że już jakby zdecydowanie mamy procesy opanowane i chcemy iść w duże ilości.
Zanim w te duże ilości, patrzę na metr kwadratowy panelu wykonanego z perowskitów. Obok mógłby być metr kwadratowy krzemowego.
Tak.
Czym one by się różniły, jeśli chodzi o wydajność, jeśli chodzi o, o trwałość, jeśli chodzi o koszt wyprodukowania? Mówiłaś, że do krzemu jest potrzebna bardzo wysoka temperatura, czyli duży koszt wyprodukowania.
Tak. Tutaj rzeczywiście trzeba cały czas mieć na uwadze, że jest to nowa technologia i że jeśli chodzi o koszt, ona jest w stanie jakby dorównać krzemowi, ale dopiero w momencie, kiedy będzie tak, na taką skalę produkowana jak krzem. Dzisiaj do wyprodukowania takich paneli, oczywiście jak zamawiamy różne materiały, nawet do naszej fabryki, nie zamawiamy ich w takich dużych ilościach. Gdybyśmy ich zamawiali, gdybyśmy produkowali tyle, co dzisiaj produkuje się krzemu, co zwiększa jakby koszt jednostkowy takiego panelu. Więc na dzień dzisiejszy ten panel jest oczywiście droższy niż typowy panel krzemowy, ponieważ nie istnieją jeszcze fabryki i my jeszcze nie zbudowaliśmy fabryki, no przynajmniej dziś, jak będzie taka fabryka 10 razy większa, a mamy takie projekt takiej fabryki, wtedy nasze koszty się zrównają na panelu perowskitowego i krzemowego. To jeśli chodzi o koszty, co jest bardzo ważnym aspektem. Pomijając jakby to, co widać na pierwszy rzut oka, że panel perowskitowy jest elastyczny, a panel krzemowy jest kruchy, tak. I panel krzemowy, no nie za bardzo można ani z tym wyglądem za wiele zrobić, ani z tą sztywnością, no to nasza technologia oferuje, oprócz tego, że tutaj mamy taki podstawowy, taką bazę nawet paneli perowskitowych, to przecież można na to nakleić folię jakąś strukturyzowaną. To może wyglądać jak kawałek skóry, to może być matowe, to może mieć, nawet możemy kolorową folię nakleić i to dalej będzie działać. Więc tutaj na pewno myślę, że zdecydowanie wygląd tych paneli bardziej nowoczesny niż te, które są obecnie stosowane. Jeśli chodzi o trwałość, no to zależy bardzo dużo od samej trwałości folii, jaką zastosujemy. Mamy w tej chwili, nie jesteśmy jeszcze na etapie takich 20 lat, 25, które krzem w zasadzie w każdej standardowej ofercie, tak, ten czas życia jest gwarantowany. Nie przeszliśmy jeszcze, nie dokończyliśmy jeszcze wszystkich testów paneli krzemowych, paneli perowskitowych, które przechodzą panele krzemowe i to jest nasz plan na ten rok i przyszły, wykazać, bo wiem już z naszej takiej insiderskiej wiedzy i z jakichś wstępnych wyników, które mamy, że one są w stanie przejść testy starzeniowe, takie jak panele tradycyjne, tylko te testy są bardzo długie, no bo proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chcemy udowodnić, czy mieć dokument mówiący o tym, że ten panel może wytrzymać 25 lat albo 20 w warunkach atmosferycznych, gdzieś pracując, no to wiadomo, że my też jakby czas tych samych testów, to jest wiele miesięcy, zanim taki certyfikat się uzyska, więc natomiast planujemy...
A ty mówisz o trwałości tej folii, czy już o trwałości tego nadruku? Bo to jednak są trochę dwie różne rzeczy.
To są dwie różne rzeczy, ale bardzo ze sobą powiązane, bo sam nadruk, jeżeli mamy wystarczająco dobrą folię, która nas odgrodzi od warunków atmosferycznych, czyli wilgoci, która wchłania się w ten panel, czy innych, czy odetnie nam promieniowanie UV, no to wtedy sam materiał jest w stanie wytrzymać, ale widzimy tutaj na przykład w komorach starzeniowych, że nieraz ponieważ nie jest to szkło sztywne, prawda, nieprzenikalne, że no nieraz tutaj coś się rozklei, rozwarstwi. Czasami jest to kwestia folii, czasami to jest kwestia kleju, którego używamy. Więc tutaj techniczne, inżynieryjne jeszcze mamy trochę pracy do wykonania, ale jeżeli wszystko, że tak powiem, skleimy dobrze, no to te najbardziej wymagające części testu wewnętrznie przeszliśmy, więc jestem przekonana, że przy odpowiedniej cierpliwości za rok, maksimum dwa, przejdziemy oficjalne testy w jednostkach zewnętrznych, takie same, jakie przechodzą panele krzemowe. Czyli tutaj jakby pytanie, czy te panele mogą być tak samo trwałe jak krzemowe. W momencie jak pokażę, że mam taki certyfikat, który przechodzi krzem, no to mam nadzieję, że to utnie jakby wszystkie dyskusje, bo oczywiście z natury ten materiał jest bardziej delikatny. On trzeba go lepiej zabezpieczyć. Z drugiej strony technologia poszła bardzo do przodu i też ta technologia samych folii poszła bardzo do przodu i te folie są stosowane nie tylko w fotowoltaice, ale one są stosowane również w wyświetlaczach. Mhm. Cała technologia OLEDowa, czyli te organiczne wyświetlacze, które teraz no, już są skomercjalizowane, one są również bardzo podatne na wilgoć w powietrzu i na tlen. Mhm. I też trzeba je dobrze zabezpieczyć, a ponieważ idziemy również z wyświetlaczami w kierunku elastycznych wyświetlaczy, no to rozwiązania, które sprawdzą się tam, sprawdzą się również w naszej technologii.
Jak patrzysz na tabelki excelowe, no to tam pewnie jest kilka różnych pozycji. W jednej kolumnie masz krzem, w drugiej twoje perowskity. Koszt wyprodukowania to jest tylko jedna z wielu zmiennych. Inna, tak, bardzo ważna, to jest wydajność.
Tak.
Ile z metra kwadratowego takiego panelu i z metra kwadratowego krzemowego można uzyskać energii? Porównywalnie.
Tak, z takiego komercyjnego, średniego panelu krzemowego, tak około 180 W, to spokojnie obecnie można uzyskać.
A z tego?
U nas z metra kwadratowego, powiem tak, w tej chwili, no to połowę tej wartości. Wiąże się to jeszcze z jakby dopracowaniem pewnych procesów na produkcji. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze próbki, gdybyśmy porównali takie teoretyczne maksimum, jakie może uzyskać krzem, a może uzyskać nasz materiał na takich, no powiem, no mniejszych reprezentatywnych, które są jeszcze rozwijane, no to tam krzem uzyskuje około 25% sprawności, perowskity również jest w stanie 25% osiągać i osiąga, więc na skalę produkcyjną też tak będzie, że będą, że tak powiem, łeb w łeb szły, tylko zarówno jeśli chodzi o zbicie kosztu, wymaga to jednak czasu, żeby no niektóre procesy, które w tej chwili są jeszcze na mniejszą skalę, wprowadzić na większą skalę. Ale tutaj koncepcyjnie materiał jest, jeśli chodzi o wydajność, taki jak krzem. A jeśli chodzi o produkcję, no to tak, musimy jeszcze poświęcić te 2-3 lata, żeby dogonić krzem na tą skalę na produkcji, jeśli chodzi o wydajność.
Jak dogonicie, czy perowskity mają potencjał, żeby przegonić? Bo krzem już jest chyba maksymalnie podkręcony, już więcej albo dużo więcej z niego się nie wyciągnie. Ile można teoretycznie z perowskitów?
Z perowskitów można teoretycznie wyciągnąć tyle samo, może procent, dwa więcej.
Tutaj, co z krzemu, tak?
Tak, to się wiąże ściśle z przerwą energetyczną tych materiałów. One są do siebie zbliżone, więc tutaj mamy jakieś procesy fizyczne, które nam regulują maksymalnie, jakby maksymalne osiągi tych materiałów. W przypadku naszego materiału możemy raczej, jeśli chodzi o takie warunki atmosferyczne czy zastosowanie na zewnątrz, myślę, że będziemy, tak jak krzem, może nawet ciut więcej, ale to nie będzie jakaś taka spektakularna wartość, że dwa razy więcej dostaniemy sprawności czy mocy. Natomiast jeżeli mówimy o warunkach takich sztucznego oświetlenia, jeżeli mówimy o warunkach zachmurzonego nieba, albo nieidealnych warunków pogodowych.
Albo zamkniętej przestrzeni.
Tak, albo zamkniętej przestrzeni. Wtedy nasze ogniwa są bezkonkurencyjne, one spokojnie dwa, a nawet trzy razy więcej mocy dają niż ogniwa krzemowe. Tylko oczywiście samej mocy jest mniej, no bo światła jest mniej. Ale krzem nie radzi sobie za dobrze w takich nieoptymalnych warunkach oświetlenia, a nasz materiał radzi sobie z tym fantastycznie, więc spektrum zastosowań jest szersze.
Bo tak te trzy takie główne, czyli cena wytworzenia, koszt wytworzenia, sprawność i trwałość, to tak naprawdę w pewnym momencie zacząłem się obawiać, czy jest choć jedna rzecz, która w perowskitach jest lepsza niż w krzemie. Bo mówisz tak, cena wytworzenia na razie dużo większa moich perowskitów. Trwałość, no nie mamy przetestane, może się uda tyle, co krzem.
Uda się.
Uda się, w porządku. Tak. Wydajność, no na razie o połowę mniejsza, uda się.
Na dużą skalę, no, bo nie ma jeszcze skali. Tak,
chodzi mi o to, że okej, ja tutaj gram adwokata diabła.
Tak.
Rozmawiasz pewnie często z inwestorami. Tak. Ja nie jestem inwestorem, nie mam takich pieniędzy. Tak. Ale musisz ich przekonać, że to jest przyszłość, że warto wyłożyć pieniądze.
Tak.
Co im mówisz, skoro no, wydajność jeszcze nie, trwałość jeszcze nie, koszt produkcji jeszcze nie lepszy od krzemu. Czemu oni mieliby w to inwestować?
Ponieważ to bardzo łatwo jest wykazać, nawet na liczbach, jeśli chodzi o koszt, że jesteśmy w stanie zrobić, jakby uzyskać koszt krzemu przy dużych wolumenach produkcji. Mamy przecież, że tak powiem, jakby od samych poddostawców materiałów, mamy rozpiski, ile dzisiaj to kosztuje, a ile jeżeli zamówimy większy wolumen, jak będziemy mieć dużą produkcję, to od razu cena o połowę, o 70% idzie w dół. Więc przepraszam, ale to jest bardzo łatwe, żeby przekonać inwestora i mu pokazać na dowodach, że no dzisiaj płacimy 3 razy więcej, bo zamawiamy 100 razy mniej. Jasne. Więc nikt nie da nam takiej ceny, jak będziemy mieli dużą fabrykę i będziemy mogli te wszystkie materiały, które stosujemy dzisiaj, za połowę ceny kupić albo nawet mniej i wtedy ten koszt już nie wybija się, nie wyróżnia się.
Ja to nawet bym kupił, gdyby nie to, że dalej jesteśmy nie dużo poniżej ceny krzemu, tylko z grubsza w okolicy krzemu, czyli mam do wyboru albo technologię, którą znam, która jest od lat testowana, od lat sprawdzana i technologię nową, która nie jest 5-krotnie, 10-krotnie tańsza, tylko jest w porywach w tej samej cenie.
Tak.
Czy to przekonuje?
Myślę, że wielu to przekonuje, bo można zainstalować te moduły w wielu miejscach, gdzie zwykłego krzemu nie można, bo są lekkie, tak? Na przykład takie hale, jak siedzimy teraz w takiej hali, tak? Tak naprawdę we wszystkich halach magazynowych, elewacjach budynków, to są miejsca, gdzie jakby nie potrzeba jest jakby dodatkowego gruntu, żeby zrobić instalację krzemową, perowskitową, bo już grunt jest, a dodatkowo można wykorzystać powierzchnie, na które krzem byłby za ciężki, bo nasze ogniwo, takie metr kwadrat, można unieść w dwóch palcach, jest tak lekkie, lżejsze niż śnieg, w związku z czym można zamieniać całe magazyny w też takie fotowoltaiczne małe farmy. I myślę, że tutaj dużo osób jest tym zainteresowanych, no bo ceny energii w tej chwili są zabójcze i jakby każdy zysk jest ogromny. Więc tutaj zdecydowanie znajdą się chętni na to. Więc o to się też w ogóle nie martwię. Tak samo myślę, że przy każdej nowej technologii jakby proces, to można, moje takie porównanie ulubione jest telefonów stacjonarnych, sprawdzonych i jakby w każdym domu i ze swojego czasu miały taki jakby swój czas. Pojawiły się telefony komórkowe jako nowum. Na początku tylko wybrani mogli sobie na to pozwolić i był to, że tak powiem, status prestiż. Natomiast na dzisiaj mało kto ma telefon stacjonarny, wszyscy mamy telefony komórkowe, bo cena ich spadła, bo zostały wprowadzone do masowej produkcji, a ich funkcjonalność jest zdecydowanie szersza niż telefonów stacjonarnych. I to samo to jest efekt, który będziemy obserwować przy ogniwach perowskitowych. Oczywiście najpierw instalacje pojedyncze, później może element taki, my mamy tutaj perowskity na elewacji, na magazynie, wyróżniamy się, tak, zapłaciliśmy za to.
Na przykład taka folia, którą można przyczepić na dach.
Okay. W tym czasie dopracowana jest technologia, w tym czasie ona jest skalowana, w tym czasie budowane są fabryki, szukane są zamienniki i to jest efekt jakby czasu, który jest naturalny, ale osoby, które jakby siedzą w tej technologii i wiedząc już, że są potwierdzenia na i stabilność, i sprawność, i reszta to jest efekt skali i jakby czas, który upływa do rozwinięcia tego na tą skalę. Mówimy tutaj, że to jest hardware, to jest coś, co nie jest jak aplikacja, którą się pisze i od razu się wdraża, to dlatego to zajmuje więcej czasu. No to osoby, które jakby mają jakby taki insight w tą technologię, one wiedzą, one to widzą. Widzą, co będzie za te parę lat, za 10 lat, co się będzie działo.
O to, co będzie za 10 lat, zapytam Cię na końcu, ale wcześniej jeszcze o jedną cechę chciałem Cię zapytać, która jest niezwykle istotna i chyba coraz istotniejsza z biegiem czasu.
Tak.
Czyli o recycling.
Tak.
O to, że nawet jeżeli twierdzisz, że na pewno się okaże, że one są podobnie trwałe jak ogniwa krzemowe, ale w którymś momencie okażą się, no trzeba je będzie wymienić.
Tak.
Gdybyś porównała te dwie technologie, twoją technologię i krzemową technologię, jak wygląda kwestia utylizacji zużytych paneli?
Jeśli chodzi o utylizację, to nieporównywalnie nasza jest na korzyść, bo utylizacja ogniw krzemowych, trzeba je wytworzyć w wysokich temperaturach, no to utylizacja również wymaga bardzo wysokich temperatur, zwykle je się składuje na składowiskach. Nasze panele no, łatwiej jest utylizować, bo jest to super cienka warstwa na folii nadrukowana jednak. Co więcej, mamy patenty już teraz myślimy o recyklingu, bo jakby wiemy, że w przyszłości będzie masa tych rozwiązań i mamy patenty na recykling tych materiałów po to, żeby ponownie ich użyć do produkcji. Będzie to na zasadzie zanurzenia tej folii w roztworze, z którego potem będzie się odzyskiwać materiały do ponownej produkcji tych paneli, więc jest to technologia na razie jeszcze nie wdrożona i nie na masową skalę, na razie na bazie patentów tak i wymaga jeszcze wiele testów, ale zdecydowanie jeśli chodzi o odpad nawet w kilogramach i potem obchodzenie się z tym, wydaje się to również konkurencyjnie atrakcyjne do istniejącej już technologii krzemowej.
Na początku rozmowy wspominałaś o tym, że za plecami jest linia produkcyjna, ale nie wpuściłaś nas tam. Jak rozumiem, powody były dwa, przynajmniej o dwóch powiedziałaś. Pierwszy to jest kwestia tajemnicy samej technologii. Drugi to jest to, że cały proces musi się odbywać na bardzo wysokim poziomie czystości. Tak. To jest w skrócie mówiąc clean room. Tak. Tam nie można tak po prostu wejść. Czy mogłabyś po kolei powiedzieć, jak ten proces produkcji wygląda? Co po kolei się dzieje na tej linii produkcyjnej, która jest za tą ścianą?
Tak, oczywiście. Proces produkcji jest bardzo elegancki i niskoenergetyczny. Po pierwsze, mamy rolkę folii, tak? Ta rolka folii jest pokryta przewodzącym materiałem i tą rolkę folii robot rozwija. Ona jest załadowana, jest w szerokości właśnie 1 metra. Robot ją rozwija. Ona na taki stolik jest przysysana, jest odcinana nożykiem i wtedy mamy taki stolik metr kwadrat, który przez robota specjalnymi przyssawkami jest przenoszony od stacji do stacji, gdzie z grubsza mamy takie procesy, gdzie na przykład mamy lasery, które wytrawiają ścieżki w zależności od tego, jak na przykład chcemy mieć te ogniwa, ile chcemy na takim module mieć ogniw, jakiej szerokości, jakiego kształtu. No to definiuje głównie laser. Mamy oczywiście drukarkę, gdzie nakładamy kilka warstw metodami drukarskimi.
Tych perowskitów, tak?
Tak, tak. Przede wszystkim perowskit jest metodą inkjet nakładany, czyli taką drukarką cyfrową. I w zasadzie mogę powiedzieć, że wszystkie procesy, które jakby wykańczamy ten druk łącznie z elektrodą, co jest bardzo ważne, są to procesy druku. Nie stosujemy żadnych naporowywań, żadnych metali, nic z tych rzeczy. I na sam koniec, jak mamy już taką warstwę gotową, ładnie zadrukowaną i skończyliśmy ją, laminujemy ją tak jak dokumenty się laminuje pomiędzy dwie folie.
Ja patrzę na to i widzę, że tak jakbym zalaminował prawo jazdy albo kartkę papieru.
Bo
to
zresztą tak samo
też tak wygląda, to co mi sprezentowałaś. To jest bardzo cieniutkie, ale rzeczywiście zalaminowane.
Tak, bo to dokładnie jest ten sam proces, tylko jest laminarka większa i być może troszeczkę bardziej precyzyjna, bo nie chcemy, żeby były jakieś bąbelki, ani takie rzeczy, które prawo jazdach nam nie przeszkadzają, jak są, ale tutaj to rzeczywiście mógłby być problem. Więc my bierzemy specjalne folie, które są właśnie takie, które nie przepuszczają wilgoci, są bardziej wytrzymałe i laminujemy tą naszą folię z perowskitem pomiędzy pozostałe dwie. Mhm. I proces jest zakończony.
I wychodzi coś takiego?
Wychodzi coś takiego.
Ile to trwa? Od momentu przecięcia przez ten nożyk do momentu wyjścia czegoś takiego?
2 godziny.
Okej.
Okay. Także to więc to nie trwa bardzo długo, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, że to jest fabryka pokazowa, więc mamy jedną drukarkę i jedną suszarkę, tak? Można by to znacznie przyspieszyć, gdyby to był ciąg drukarek i ciąg suszarek, bo wtedy moglibyśmy uruchomić, jakby zwielokrotnić ilość produkcji. No, oczywiście na sam koniec jeszcze mamy laser, który wycina, że tak powiem, folii dziurki, żeby się dobrać do kontaktów, żeby jakoś gdzieś trzeba te kabelki na sam koniec przylutować. Ale tak, więc nie mamy tutaj w ogóle niczego takiego, co przy technologii krzemowej na przykład się stosuje, czyli ani wysokich temperatur, ani cięcia, ani jakieś polerowania materiałów, chemicznego dopingu tych materiałów. Sam proces jest, ja to lubię tak nazywać, czysty, cichy, elegancki.
Okej. Okay. I coś takiego wychodzi, mówisz, na tej linii napylamy na folię, ale moglibyście napylać na dowolnie co innego.
W teorii tak. Mhm. Oczywiście jest to kryształ, więc za każdym razem, kiedy zmieniamy podłoże, gdybyśmy wzięli papier albo gdybyśmy wzięli materiał, to na pewno nie chcemy tego nadrukowywać na nic, co by wsiąkało ten materiał, bo to się musi rozłożyć jakby w warstwy. To jest urządzenie półprzewodnikowe, więc trzeba zachować kontrolę nad jakością warstw, nad grubością tych warstw. Więc jeżeli hipotetycznie, gdybyśmy wzięli materiał, na przykład tak pod namiot, tak? Gdybyśmy chcieli pokryć namiot.
Albo rozmawialiśmy przed nagraniem o żaglach jachtowych.
Albo gdybyśmy chcieli wziąć żagiel, no to najpierw trzeba byłoby ten żagiel pokryć jakimś materiałem, który zapewniłby to, że nam jak to będziemy drukować, to nie wchłonie, tylko się ta warstwa ułoży. No i pewnie chwilę spędzić na tym, żeby wykrystalizował się ten kryształ na tym materiale. Bo to, czego my tak wyspecjalizowaliśmy się w naszej firmie, to jest krystalizacja tego półprzewodnika na folii. Więc jeżeli byśmy chcieli teraz to zamienić na materiał, albo byśmy chcieli to zamienić na inne podłoże, no to wtedy znowu trzeba byłoby trochę tej pracy włożyć, takiej R&D w wykrystalizowanie tego na innym podłożu. Ale wiemy już, jak to robić, byłoby to możliwe. Z drugiej strony stawiamy na te folie, bo folie teraz jest możliwość integracji tej folii z materiałem i my prędzej pójdziemy w scenariusz, kiedy po prostu wybierzemy specjalny inny rodzaj folii, który potem będziemy mogli stopić razem z tym ogniwem, wtopić w materiał, wtopić
w
jakąś fasadę, w szybę, tak.
Jaką najcieńszą warstwę, czy jakie najcieńsze ogniwo jesteś w stanie zrobić, żeby działało i żeby to w ogóle miało sens?
Samo ogniwo poniżej 0,5 mikrona, najgorzej jest jakby wybrać, to ogranicza grubość folii. No bo sama folia tutaj jest kilka folii, no pojedyncza folia ma 125 mikronów, taka cienka, co mówimy, że to już jest cienkie. No bo jeśli chodzi o samą warstwę tego, co jest nadrukowane, to co jest tutaj widoczne, to jest zaledwie 0,5 mikrona do mikrona, to jest nic, to jest super cienkie. Jeżeli udałoby się znaleźć folię, która się nie porwie, im cieńsza folia, na pewno z doświadczenia wiem, tym trudniejsza jest obróbka, bo taką bardzo, bardzo cienką folię, jak spożywczą albo cieńszą, bardzo ciężko jest przenieść, a i bardzo ciężko się z nią obchodzić. Ona się lubi zawinąć, jest bardzo delikatna, no więc my znaleźliśmy sobie jakieś optimum między cieńkością a wytrzymałością. Taka bardzo cieniutka folia by nadawała się do pewnych zastosowań, ale gdybyśmy chcieli ją na przykład na zewnątrz no, byłaby podatna na zarysowania, na przerwania. W zasadzie można by pewnie palcem zrobić w niej dziurę. Mhm.
I przestałoby działać, bo rozumiem, że gdybym tutaj zrobił dziurę, to cała ta ścieżka przestaje działać.
Tak, tak. Mhm. A przede wszystkim no, przerywamy tą barierowość i wnika wtedy ta wilgoć z powietrza przez tą dziurę i zaczyna nam się niestety degradacja materiału wokół. Więc cienkie folie to raczej, ja bym myślała tutaj o takich zastosowaniach, nie wiem, typu kosmos, tak, gdzie ta waga jest ważna i gdzie koszt się nie liczy, bo im cieńsza folia, też jest droższa. Mhm. I sam handling, czyli obchodzenie się z tą specjalną folią, to są droższe procesy niż wziąć kawałek zwykłej folii i przenieść go po prostu. Więc jest to możliwe, myślę, że mikronowe wartości, ale to są duże nakłady finansowe.
Okej, okay. Pokazujesz mi coś takiego, a ja się zastanawiam, czy to jest element pokazowy, czy gdzieś już dzisiaj można kupić tak normalnie komercyjne, nie wiem, dachówki, elewacje, okna, szyby, czy jakiekolwiek urządzenia z twoimi perowskitami?
To znaczy tak, my mamy w tej chwili tylko do niektórych firm sprzedajemy, z którymi mamy podpisane umowy, które w tej chwili testują na elewacjach, na żaluzjach takich przeciwsłonecznych na budynkach.
Ale tam wtedy integrują też taką folię.
Tak, tak, tak.
Wy nie napylacie tego bezpośrednio na żaluzję, tylko na folię i folia jest klejona do tego.
Tak, z takich firm, które wiadomo, to na pewno Skańska i Aliplast, to są dwie duże firmy, które testują nasze ogniwa i z którymi dalej będziemy kontynuować współpracę. To, co nas ogranicza, żeby jakby wyjść na rynek z większą ilością firm, na dużą skalę, z takimi ogniwami do zewnątrz, są dwie rzeczy. Jedna to jest ilość metrów kwadratowych, które jesteśmy w stanie w naszej fabryce wydrukować, ponieważ mieliśmy tutaj firmy, które przychodziły, duże, tylko że ich interesowały wolumeny 100 tysięcy, 200 tysięcy metrów kwadratowych naszych ogniw. Nasza fabryka tyle nie przerobi. Ja bym musiała to kilka lat produkować, żeby dostarczyć, a takie terminy są dla nich nieinteresujące, więc oni wolą przyjść za 3 lata, jak skończy budować dużą fabrykę i wtedy ten produkt odebrać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przy posiadaniu takiej mniejszej fabryki, tak jak już o czym wspominaliśmy, koszty zakupu materiałów są większe, no bo wolumeny są malutkie, tak? A jak są wolumeny malutkie i koszty materiałów są wyższe, no to cena tych paneli też jest wyższa, więc na takie outdoorowe zastosowania średnio to się opłaca. To, co się opłaca i to, co robimy, to jest pociąć ten panel na wiele małych paneli mniejszych i zasilić nim urządzenia elektroniczne, bo wtedy ten koszt się rozkłada na setki małych urządzeń z jednego metra. I tutaj też mamy firmy, które zakupują od nas w dużych ilościach te małe panele, integrują to w swoje elektroniczne produkty i testują. I w tej chwili
na przykład w telefon, który leży na biurku, się sam ładuje odwrócony do góry ekranem, tak?
Tak, ale to są
w dół ekranem.
Tak, i w tej chwili mamy kilka ścieżek takich otwartych i kilka linii produktowych, ale one nie są jeszcze w takich ilościach, żeby można pójść do sklepu i je kupić. Również dlatego, że producenci potrzebują czasu, żeby je wypróbować. Więc to są testy jakieś seryjne po 10 tysięcy sztuk, 20 do 100 tysięcy różnych. I dopiero potem, jak dostajemy zwrotną informację od klienta, co działało, co nie działało, co trzeba poprawić, produkujemy kolejną serię z jakąś małą zmianą. Więc w tej chwili mamy narzędzie, czy nasza fabryka to jest takie narzędzie, żeby robić testy po stronie klienta na takich wolumenach, które nie są już takie laboratoryjne, bo to mówimy już o dziesiątkach tysięcy sztuk, więc one są duże, są powtarzalne, atestowane, ale jeszcze sam produkt z tym modułem to jest jeszcze coś, co klient musi sobie wypróbować, żeby taka duża firma zamówiła, już sprzedawała to we wszystkich swoich, produktach czy gałęziach sprzedaży, tak?
Czy ja dobrze zrozumiałem, bo ty tak powiedziałaś to w sumie na miękko, Ty budujesz teraz większą fabrykę, czy chcesz budować większą fabrykę?
Od 2 lat chcę zbudować większą fabrykę. Mhm. Mamy już plany większej fabryki, bazujące na planach tego, czego się nauczyliśmy, jak zbudowaliśmy tą mniejszą. Mhm. No i mam nadzieję, że wkrótce się nam ziści to marzenie.
Chcesz ją budować w Polsce i szukasz polskiego inwestora? Czy...
Szukamy inwestorów, tak, znaczy, to też ogłaszaliśmy, bo jesteśmy w tej chwili spółką publiczną, tak, giełdową. Zrobiliśmy przegląd opcji strategicznych, ogłaszaliśmy to na początku roku. I oczywiście tak, w tej chwili poszukujemy inwestorów, jesteśmy na etapie pozyskiwania inwestora pod budowę fabryki, którą tak bardzo już chcemy zbudować od 2 lat i myślę, że to się w końcu ziści.
Życzę Ci tego. Jak Ty widzisz przyszłość?
Jak zwykle pozytywnie bardzo.
Przyszłość zarówno powiedzmy Twojej firmy, ale też przyszłość tej technologii. Mhm. Bo każda technologia gdzieś ma granice. Czasami na początku tych granic nie widać. Tak. Czy perowskity już są na tyle znanym elementem naszej rzeczywistości, że Ty jesteś w stanie choć teoretycznie wyliczyć, że ich maksymalna wydajność to tyle i tyle, że ich maksymalna trwałość to tyle i tyle. Jaka będzie przyszłość?
Nie jestem w stanie powiedzieć, bo jeszcze uważam, że za mało wiemy o tym na dzień dzisiejszy, żeby móc powiedzieć, jakie są granice. Oczywiście, jeżeli mówimy o takim pojedynczym panelu, no to ja mogę spokojnie powiedzieć, no dobrze, to maksymalnie my z tego wyciągniemy 20 kilka%, czyli tak 230 W z metra maksymalnie. Ale jeśli położymy na jednym perowskicie kolejne, takie tandemowe ogniwo zrobimy z 2 różnych perowskitowych materiałów, no to możemy wyciągnąć 32, tak? Mhm. I wiem, że to jest możliwe, bo już na takiej skali mniejszej to się już dzieje i to już jakby ludzie robią, więc to jest tylko kwestia czasu, aż to przeniknie do tej sfery produkcji. Więc nawet jeśli chodzi o sprawność, no to tutaj ja bym to po prostu patrzyła się na sprawności już innych półprzewodników, co osiągały i powiem tak, cokolwiek inne półprzewodniki były w stanie osiągnąć, ten materiał jest w stanie to osiągnąć. Czy jest w stanie osiągnąć więcej? A to zobaczymy. To zobaczymy. Jeśli chodzi o żywotność, czyli to, co jakby wszystkim taki główny znak zapytania, czy one są tak trwałe jak inne materiały, no cóż, powiem tak, na dzień dzisiejszy zdecydowanie jakby te nieorganiczne, dobrze już jakby skomercjalizowane
czyli
są.
Czyli krzem na przykład.
Tak, krzem są o wiele trwalsze niż to na dzień dzisiejszy. Z drugiej strony to są tak naprawdę dopiero zaczyna się ścieżka rozwoju tych ogniw i bardzo dużo zostało poczynione, jeśli chodzi o jakby samą zwiększenie trwałości tych ogniw i jak na razie jeszcze nie spotkaliśmy jakby limitu, bo cały czas jakby pogłębiamy te limity. Jeden certyfikat mamy, zaraz będzie kolejny i najchętniej jakby chciałabym przez testowanie tych ogniw i pokazywanie, że przechodzą tę samą ścieżkę testów starzeniowych, co przechodzą zwykłe ogniwa. W związku z tym za jakiś czas powiedzieć, proszę, przynajmniej są takie same. Mhm. Czy będą bardziej żywotne? To się okaże. Na przykład w przestrzeni kosmicznej zdecydowanie tak, bo są odporne na promieniowanie. A to też jest ogromny sektor przemysłowy teraz, kosmos. Czyli wydajność, mamy sprawność, koszt. Koszt tutaj, tak jak to też będę podkreślać, to jest coś, co jakby tego jestem pewna, że koszt tych paneli przy dużych produkcjach jest taki, jak że doganiamy istniejące technologie. Czy możemy to robić taniej niż krzem? Zobaczymy. Okay. Nie wiem.
Kwestia skali.
Tak, kwestia skali.
Powiedziałeś coś takiego, ludzie gdzieś tam indziej robią, tak?
Tak.
Takie tandemowe.
Tak.
Na jakim my jesteśmy, my jako Polska, my jako Twoja firma, w porównaniu z innymi podobnymi na świecie? Czy jesteśmy w czołówce, czy to już jest powoli standard, czy jesteśmy na samym szczycie? Tak, wybacz, że się przyklejam do Twojej inicjatywy i do Twoich osiągnięć, no ale czuję się poniekąd trochę usprawiedliwiony, bo rzeczywiście o tych technologiach mówiliśmy, rozmawialiśmy wielokrotnie i bardzo Ci kibicuję, więc stąd. Mówimy.
Jeśli chodzi o przemysłowe zastosowanie perowskitów, Bo naukowe to oczywiście wszystkie grupy na całym świecie mają swoje działki i idą, publikują w fantastycznych magazynach i tutaj wiem, że z Polski też wychodzą jakby bardzo dobre publikacje. Natomiast jeśli chodzi o przemysłowo, to my zidentyfikowaliśmy około 100 firm obecnie na świecie, które zajmują się też komercjalizacją tej technologii, co jest ogromnym przyrostem, bo jak my zakładaliśmy firmę, to byliśmy jedną, potem były trzy, może jedną z dwóch, z trzech. Dzisiaj jesteśmy jedną ze 100. Natomiast jesteśmy jedyną, która posiada certyfikat i to chcemy wykorzystać. Taki certyfikat, który jesteśmy w stanie, są Państwo w stanie odnaleźć w bazie certyfikowanych produktów, więc cały czas jesteśmy w czołówce. Myślę, że parę lat temu numer jeden, dzisiaj w czołówce, bo bardzo Chiny przyspieszyły też, bardzo dużo pieniędzy zainwestowały w rozwój tych technologii. Chociaż każda firma też robi to trochę inaczej, bo niektórzy robią to na szkle, niektórzy właśnie robią w tandemach. Nie każdy wybrał folię, ale jesteśmy w ścisłej czołówce, a to, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jest linia produkcyjna istniejąca, zwalidowana i produkt, który przeszedł proces certyfikacji. Tym się nie może pochwalić żadna inna firma przy tej technologii. Zdajemy sobie sprawę, że to jest, oczywiście nie jest to status wieczny, że wszyscy depczą nam po piętach, w związku z tym my będziemy robić kolejne certyfikaty po to, żeby być tą firmą, która jakby łamie kolejne, że tak powiem, niemożliwe pułapy do osiągnięcia. W związku z czym naszym kolejnym celem jest dostanie certyfikatu takiego ekwiwalentu, tego samego, dokładnie tego samego, nawet nie ekwiwalentu, tylko tego, który przechodzą ogniwa krzemowe, żeby pokazać, zobaczcie, nasze ogniwa niczym im nie ustępują. Szacuję, że zajmie nam to około rok, półtora, maksymalnie 2 lata. W tym czasie już będziemy w trakcie budowania dużej, wielkoskalowej fabryki. No i jakoś tak później tak to się już dalej będzie toczyć własnym życiem. Już to żyje własnym życiem, tak?
Mam nadzieję, że spotkamy się wcześniej niż za 2 lata. Jak wiesz, otwiera dużą fabrykę, zaproś na otwarcie. Na pewno przyjedziemy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.